październiku 1939 roku. Wilnius. Dziś chłopaki namówili mnie pójść do fotografa. Znaleźli tu takiego, co dobrze mówi po rosyjsku i wyśmienicie fotografuje w sposób bohaterski. Warto mieć pamiątkę z bojowych dni. No i poszliśmy. Kapitan Jegorow prowadzi. Wszyscy przechodnie oglądają się i podziwiają nas. Ja sam dzisiaj rano wylałem na głowę sobie ćwierć flaszki najlepszych na świecie perfum sowieckiej produkcji. Stalinowski oddech. Nazywają się i pachną najmniej na 5 metrów. Słyszę ja, lejtnant Dubin krzyczy. Chłopaki, patrzcie, przecież im odpoczywać wolno. Stanęliśmy i patrzymy. Artel robotników ulicę reperuje. Wylewali ją asfaltem. Ale istotnie pracują powoli, a do tego jeden siedzi na taczce. Inny pali, trzeci papierosa kręci. I rzeczywiście nikt ich nie popędza, ani batem lub kijem nie bije. Jak to nam wiadomo, zwyczajnie się dzieje we wszystkich państwach kapitalistycznych. Przecież wiemy dokładnie, jak burżuje katują swych robotników, aby większe normy pracy z nich wydobyć. Rzeczywiście, zagadka była wielka, ale zaraz kapitan Jegorow nam tę sprawę dokładnie wytłumaczył. To, rozumiecie, są już wolni robotnicy. Władza radziecka ich wyzwoliła i pozwala na razie pracować powoli, żeby nabrali sił do przyszłej stachanowskiej pracy na korzyść Związku Radzieckiego. Zrozumieliśmy tę sprawę i poszli dalej. Zawsze mądry człowiek potrafi wszystko mądrze wytłumaczyć. Otóż przychodzimy do fotografa. Było nas 5. Fotograf pokazał nam różne zdjęcia, żebyśmy wybrali sobie pozy. Potem lejtnant Dubin pierwszy usiadł w fotelu. Daliśmy jemu wszystkie nasze medale. Razem było ich 12. No i zegarki dla uwidocznienia ich na zdjęciu pożyczyli. Okazało się, że już wszyscy zegarki posiadamy, zawdzięczając władzy radzieckiej, a kapitan Jegorow nawet 2 sobie zdobył. Pięknie! Ach, za 2 dni zdjęcia ja zabrałem. Trudno było uwierzyć własnym oczom. Medali pełna pierś, z lewej kieszeni gimnaściorki, łańcuszek od zegarka widać wyraźnie. Z kieszonki u spodni tak samo dewizka wisi zachwycająco, a na rękach po 2 zegarki. Kazałem ja fotografowi jeszcze 1000 tych portretów mi wykonać. Ważna to będzie pamiątka i dokument historyczny wielkiej wagi. A przed tym miałem ja cholerny kłopot z tamtą przeklętą burżuazyjną wanną. Pomyślałem sobie tak. Przed pójściem do fotografa trzeba wykąpać się, aby lepiej wyjść na zdjęciu, bo z braku czasu i chęci ja ze 2 miesiące w łaźni nie byłem. Akurat nauczycielka Maria Aleksandrowna powiedziała mi rano, że jest gorąca woda. Coś ona za często mi te kąpiel przypomina. Prawie każdego tygodnia. A może zauważyła, że trochę żywego srebra mam. Ale rzecz wiadoma, woszebijek nie ma, więc i wesz musi być. No, przychodzę ja do tej ich wanny. Rozebrałem się i kocioł pomacałem. Gorący jak czort, więc kran otwieram. A stamtąd jak lunie wrzątek, ani mi w głowie do takiego czegoś leść. Skóry by na mnie nie zostało. Zakręciłem ja kran. Potem 2 kran zauważyłem. Otwieram go, a stamtąd zupełnie zimna woda wali. Też, człowieku, nie wleziesz, bo choroby dostaniesz. Zakręciłem ja kran, do wanny naplułem. Włosy zimną wodą namoczyłem. Żeby wiedziały zarazy, że kąpałem się. A tamta żmija burżujska Maria Aleksandrowna, jak przez ich pokój na korytarz przechodziłem, zapytała. Przyjemna kąpiel była? Bardzo, powiedziałem. Żebym dużo wolnego czasu miał, to nawet co miesiąc korzystałbym. My w Związku Radzieckim też higienę uwielbiamy, nadzwyczajnie. Wróciłem ja do pokoju zły jak szort i myślę sobie tak. Trzeba list do Duniaszki napisać, żeby naprawdę cebuli i kartofli mnie nie wysyłała. Śmiechu by ze mnie chłopaki narobili, więc zaraz list do niej wysłałem. Październik 1939 roku, Wilnius. Stałem się ja bohaterem całego wileńskiego garnizonu. Nawet nieznający mnie oficerowie z innych pułków przychodzą, aby chociaż tylko na mnie spojrzeć. A major Pietuchow, gdzie mnie tylko spotka, to zaraz ściska rękę i krzyczy: dziękuję, towarzyszu, za uratowanie mnie życia. Jeśli by nie ty, to nasza święta ojczyzna straciłaby jeszcze jedynego swego obrońcę. Ale muszę opowiedzieć to wszystko kolejno. Dowódca pułku wydelegował majora Pietuchowa i mnie do starej wilejki. Musieliśmy obejrzeć kwatery dla naszego pułku, który prawdopodobnie wkrótce przeprowadzi się tam. Jako oficerowie zajęliśmy miejsca w miękkim wagonie. W tymże przedziale jakiś brzuchaty kapitalista z córką i z żoną. Córeczka nawet niczego sobie, taka różowa i biała jak lalka. Pończochy na nogach u niej leżą jak przyklejone. Cholera wie, jak te burżujki to robią, bo podwiązek przy kolanach nie zauważyłem, chociaż usilnie w miarę możliwości zaglądałem. Sukieneczka FF, wszystko prześwieca, no i włosy falami uczesane. Po prostu aktorka, może i była aktorka. Bardzo ja nią zainteresowałem się. A i major Pietuchow, chociaż to stary już chrzan, na nią wciąż zerka i co dwie minuty z kieszeni zegarek wyjmuje, niby popatrzeć, która godzina. Kokietuje ją. Więc ja też rękaw do góry podciągnąłem, żeby omegę uwidocznić należycie. I zauważyłem, że panienka na mnie częściej spogląda jak na majora. Więc ja do niej uśmiechać się i pomrugiwać zacząłem oraz kolanem trącać bardzo znacząco. Ale major Pietuchow widocznie to dostrzegł, bo nagle powiedział do mnie służbowym głosem: towarzyszu lejtnancie, proszę przejść do innego przedziału. Wiecie dobrze, że młodszym oficerom nie wolno spoufalać się ze starszymi. Słucham, powiedziałem i wyszedłem do przedziału po drugiej stronie korytarza. Jadę ja sobie i do tamtego przedziału, gdzie byłem poprzednio, zerkam. Widzę major Pietuchow na moje miejsce, naprzeciw tamtej burżujki, przesiadł się i na całego ją czaruje. W pewnym momencie zauważyłem, proponuje papierosa tamtej burżujce i coś do niej gada, ale ona popatrzyła na niego i nic nie mówiąc w inny kąt przedziału przesiadła się. Ja bym za takie coś z miejsca w mordę bił. Powinna być dumna, że oficer Armii Czerwonej raczył na nią uwagę zwrócić. W tym momencie dostrzegłem ja, że ojciec jej, tłusty kapitalista, wstał i zdjął z siatki teczkę. Postawił ją na kolanach i zaczął klapę odpinać, a potem widzę, jak hiena wyjmuje z teczki pocisk i ku majorowi zerka. Zapalnik u pocisku błysnął, a burżuj go w tył na siedzenie postawił i klapę u teczki zapina. Nie z początku zimno zrobiło się, a potem gorąco. Odpiąłem ja futerał i pistolet do połowy wyciągnąłem. Czekam, co będzie dalej. A burżuj po stronach rozejrzał się i ręką w tył po pocisk sięga. Postawił go między kolana i zapalnikiem manipuluje. Zrozumiałem ja, że nie ma ani chwili czasu do stracenia, bo nie tylko major Pietuchow może zginąć, lecz jeśli pocisk silny, ja nie ocaleję, więc drzwi z mego przedziału szarpnąłem na korytarz, wyskoczyłem i burżujowi dwie kule między oczy wlepiłem, a nie zipnął. Zaczął się na bok osuwać, a ja pocisk ostrożnie chwyciłem i do majora krzyczę: widzicie, towarzyszu, ten burżujski pies chciał was zgładzić ze świata. Całe szczęście, że ja to zauważyłem i w porę mu przeszkodziłem. Major Pietuchow zbladł i też za pistolet chwycił się. Kazaliśmy burżujkom w kącie przedziału usiąść. Jedna z nich zaraz zemdlała. Na stacji w Mołodecznie zostałem ja w wagonie aresztowanych pilnować, a major Pietuchow przyprowadził milicjonerów z posterunku kolejowego. Zabrano aresztowanych i trupa burżuja. Spisano krótki protokół dla NKWD i pojechaliśmy dalej. Za 3 dni wróciliśmy do Wilniusa. Wszyscy mówią, że powinienem za to pochwały i odznaczenie otrzymać, a może nawet i awans jednocześnie. Październik 1939 roku. Wilnius. Otrzymałem wezwanie do NKWD. Bardzo się tym ucieszyłem. Zrozumiałem od razu, że dotyczy to mego bohaterskiego zachowania się w pociągu. Przyjął mnie major, zastępca naczelnika NKWD. Aha, to ty właśnie jesteś lejtnant Zubow. Tak jest. Jestem młodszy lejtnant Michał Zubow. Tamta historia w pociągu do Mołodeczna to była twoja robota. Dumnie wypiłem pierś, lecz skromnie powiedziałem: Zawsze i wszędzie staram się, jak mogę, i czujność komunistyczną wykazuję. Ale ty w tym wypadku trochę przestarałeś się, od co? Dlaczego? Zaraz ja ci to dokładnie wytłumaczę. Major podszedł do mnie i tak trzasnął w mordę z lewa, że ja aż głową o ścianę walnąłem. Poprawił z prawa jeszcze mocniej i poszedł w kąt pokoju do szafy. Ja trochę oprzytomniałem. Palcem z nosa krew wycieram i myślę sobie tak. O co mu poszło? Bije w sposób służbowy, więc powód jest dostateczny. Ale jaki? Może ktoś czegoś na mnie nagadał, ale kto? A najgorsze jest to, że nawet nie wiem, do czego się przyznać. Do jakiego przewinienia albo niedociągnięcia. Tymczasem major wyjął z szafy pocisk, który ja burżujowi w pociągu odebrałem i postawił go na stole. Poznajesz to? Spytał mnie. Poznaję, towarzyszu majorze. Więc chodź tu i przyjrzyj się lepiej. Zbliżyłem ja się do stołu. Major zaczął w pocisku zapalnik odkręcać. Potem zdjął go. Patrzę, duży korek widać. Wyjął major korek z pocisku i mówi, patrz do środka, co tam jest. Nic. Otóż to właśnie nic, a ty, durniu, za to człowieka zabiłeś. Mnie tu nie chodzi o człowieka, bo to nie ruski nawet, ale chodzi o to, że ty, idioto, nas ośmieszasz. Przez was takich durniów jak ty wszyscy z nas kpią. Czy ty rozumiesz, że to jest termos? Rozumiem. Termos. Otóż to. W takim termosie można długo gorącą wodę albo herbatę trzymać. Rozumiem, towarzyszu majorze. Zrobiłem niedociągnięcie i bardzo przepraszam. Chciałem bronić mego dowódcy od zamachu plugawego kapitalisty. Jaki tam kapitalista był? Zwykły stolarz ze starej Wilejki. Z żoną i córką wracali z pogrzebu syna jego. A tymczasem ty z niego nieboszczyka zrobiłeś. A żona jego ze strachu zwariowała. Major był widocznie w dobrym humorze, bo więcej w mordę ani razu nie dostałem. Powiedział w końcu tak. Sprawy z tego nie będziesz miał. O termosie tym nic nikomu nie gadaj. Był pocisk i już. A następny raz lepiej uważaj i nie rób z siebie takiego durnia. A teraz wynoś się stąd, bydlaku. Takim to sposobem przez tych przeklętych polskich burżujów ja zamiast orderu i awansów dostałem w mordę. I szczęście mam, że chociaż na tym tylko się skończyło, a zawdzięczać to mogę jedynie brakowi w tej przeklętej Polsce najprymitywniejszej kultury. To śmiechu warte! Termosy im potrzebne, żeby gorącą wodę wozić. U nas w Związku Radzieckim na każdej większej stacji gdzieś w boczku kocioł stoi. I często zdarza się, że i ciepła woda w nim bywa. To ja rozumiem. Cywilizacja. A tu nawet wodę trzeba ze sobą w drogę brać. Listopad 1939 roku. Lida. Jestem w Lidzie. Mieliśmy jechać do starej Wilejki, a tymczasem przyszedł rozkaz przenieść się do Lidy. Władza radziecka wie, co robi. Miasto niczego sobie, czyste, ale i tu pełno burżujów. I skąd ich tyle się bierze? Wygląda na to, że cała Polska samych burżujów się składa. Co spojrzę na którego, to każdy w butach albo w trzewikach ze skóry. Każdy przy zegarku. I tak samo sklepów dużo i sprzedają wszystko każdemu bez żadnych ograniczeń. Co prawda, to już nie jest Polska, ale Białoruś. Nasza radziecka Białoruś. Właśnie niedawno odbyły się wybory i okazało się, że wszyscy zgodnie i chętnie głosowali za przyłączeniem do Związku Radzieckiego. Nikt nie był przeciwny temu. Bardzo to przyjemnie. Zrozumiała jednak burżuazja, że nasz wielki Związek Radziecki i jego ojciec Stalin potrafią zapewnić wszystkim wolność, pracę i dobrobyt. Mieszkam ja u montera elektrowni kolejowej. Nazwisko jego Lipa. Bardzo wartościowy człowiek. Wódkę pije szklankami. Od razu jak do niego wprowadziłem się, przyszedł do mnie wieczorem z wódką. Powiada, no, czerwony dowódco, trzeba opić twoje wprowadziny do nas. Ale może ty nie chcesz z robotnikiem pić? Czemu nie? Powiedziałem, wódkę i z czortem pić można. Ale ty nie bardzo na robotnika wyglądasz. Czemu to tak? Spytał. garniturek twój wełniany, zagranicznego fasonu i czewiki chromowe zdradzają twoje klasowe pochodzenie. A on mi pięść pod nos sadzi. Popatrz, jakie mam ręce spracowane jak żelazo, widzisz? To ty jesteś białorączka i robotnikiem pogardzasz. Pokaż nam ręce. Pokazałem mu dłonie, a on śmieje się. Rączki jak u panienki masz, tylko do dłubania palcami w nosie. Widać, że nie sam dla siebie na chleb zarabiasz. Dla mnie wszystko jedno, jakie jest twoje pochodzenie klasowe. Oficer przecież też człowiek, chociaż nieraz gorszy od świni bywa. Nie bardzo mi się te jego wyrażansy podobały, ale myślę ja sobie, człowiek nieuświadomiony to jak dzieciak, paple byle co, a sprzeciwiać mu się jakoś nie chciałem, bo rzeczywiście pięści miał jak młoty. No nic, tak sobie kulturalnie zabawiamy się i rozmawiamy to o tym, to o owym. W pewnej chwili pytam ja go, jak po białorusku wódka się nazywa, a on na to odpowiada, nie mam pojęcia. To jaki z ciebie Białorusin? Żaden ze mnie Białorusin, tylko Polak. Pomyślałem, jak kłamać ty, widać, nie gorzej umiesz, jak wódkę pić. Potem mówię, jeśli ty nie Białorusin, to dlaczego za przyłączeniem Białorusi do Związku głosowałeś? A on powiada, czy ty dureń jesteś, czy durnia grasz? Każdy głosował, żeby pieczątkę na dokumencie postawili, bo inaczej wróg ludu. A co to znaczy, sam wiesz, takim sposobem nie tylko za Białorusinami, ale i za Zulusami głosować będziesz. Więc niby tu Białorusinów nie ma? Dlaczego nie ma? Są, ale mało. Na wsi jest ich więcej, a tu prawie sami Polacy i Żydzi. Jeśli Ruskim Polska tak bardzo się nie podoba, to powinni byli urządzić głosowanie za przyłączeniem do Palestyny. To już byłoby sprawiedliwiej. A tobie Polska podobała się? Czemu nie powiedział? Jak kto pracować umiał i chciał, to tu żyć można było. Widzisz sam. Czysto chodzę, wódkę piję i rodzinę utrzymuję należycie. Czego więcej jeszcze chcieć? A o swobodzie ty zapominasz? O jakiej swobodzie? Spytał. No, o swobodzie proletariackiej. Nie wiem, jaka tam u was w Rosji proletariacka swoboda, ale u nas każdy żył jak chciał. Jak były wybory, to mogłem głosować, na jaką chciałem partię. A u was wystawili dwóch kandydatów, obaj komuniści. O żadnym z nich nigdy nic nie słyszeliśmy. No i wybieraj, obywatelu, kto tobie się podoba, tyfus czy cholera. To tak wychodzi, jak bym ja powiedział. Albo wy kumie idziecie do miasta, ja zabawię się z waszą żoną, albo ja zabawię się z waszą żoną, a wy kumie idźcie do miasta. Wysłuchałem ja go uważnie i mówię, szkoda mnie ciebie, że będąc robotnikiem tak dałeś się burżujom zbałamucić, że nic na tych sprawach nie znasz się, ale jestem pewien, że i ty wkrótce zrozumiesz wszystko należycie. A on mi na to odpowiedział, należycie to ja zrozumiałem wszystko, jak tylko wy tu przyszliście. I ty teraz wszystko rozumiesz należycie, ale po stachanowsku normy bujania wyrabiasz. Ale u was inaczej nie można. Nazajutrz rano przypomniałem ja sobie dokładnie naszą wczorajszą rozmowę. I aż mi zimno się zrobiło ze strachu. Przecież on wczoraj krytykował wybory i kpił z nich. A ja to słuchałem i nie zameldowałem natychmiast w NKWD. Można by dziś pójść i powiedzieć o wszystkim. Ale spytają, dlaczego nie doniosłeś o tym wczoraj? Bardzo mi głowa rozbolała się ze strachu. I nie wiedziałem, co tu robić. Doniosę o kontrrewolucyjnej rozmowie. Wsiąknę razem z nim. Albo za rozmowę taką, albo za zwłokę. Nie doniosę. A może on zamelduje, że ja to słuchałem i nie postąpiłem tak, jak powinien postąpić każdy uczciwy oficer i komunista. Porwałem się ja z łóżka i poszedłem do umywalni. A Lipa mnie wyprzedził. Już tam golił się. Jak zdrowie, czerwony dowódco? Spytał. Patrzę ja jemu w twarz i staram się wymiarkować, pójdzie do NKWD czy nie pójdzie. Tymczasem odpowiedziałem, głowa mnie bardzo boli, A on mówi, marna głowa, od wódki 2 lata boli. Co by to mogło znaczyć? Po co on o tych 2 latach wspomina? Co ma na myśli? Może zesłanie do łagru na 2 lata. Ale za taką rozmowę nie 2 lata, lecz najmniej 8 lat wpakują. A po odbyciu terminu, jeśli nie zdechnę, 2 tyle dołożą. To ja powiadam. Za dużo wczoraj wypiliśmy. Nie pamiętam nawet ani słowa, o czym rozmawialiśmy. On roześmiał się. Mnie od tamtego śmiechu aż kolana osłabły. I mówi, brzytew na dłoni wecując. Odgadaliśmy coś niecoś po przyjacielsku. Dzisiaj to ja nie bardzo pamiętam. I odkaszlnął. Ale jak odkaszlnął? Tak, zginąłem ja. Zrozumiałem, że doniesie o naszej wczorajszej antypaństwowej rozmowie. Ja pierwszy doniosę, postanowiłem. Nie wyprzedzisz mnie, burżujski pachołku. Poniosę odpowiedzialność za swoją głupotę i brak bolszewickiego charakteru. Co prędzej ubrałem się, żeby go wyprzedzić i jazda na ulicę. Kiedy skręciłem na szosę, to obejrzałem się i zauważyłem, że Lipa z domu wyszedł. To ja stanąłem z boku za parkanem i myślę sobie, teraz trzeba popatrzeć, gdzie on pójdzie. Niedługo Lipa mnie minął i nie do miasta, lecz na tory kolejowe poszedł. Trochę milżej się zrobiło, bo i to dostrzegłem, że w roboczym kombinezonie on szedł i sumkę z narzędziami niósł pod pachą. Poszedłem ja za nim. Niedaleko była elektrownia kolejowa. Lipa wszedł do środka. Ja zaś skręciłem z toru w bok. Znalazłem sobie wygodne miejsce między stosami podkładów kolejowych i tam położyłem się. Myślę sobie tak, jeśli za 2 godziny nie wyjdzie do miasta, to chyba już nie doniesie. Pewnie naprawdę zapomniał, o czym wczoraj przy wódce rozmawialiśmy. Ale czekałem ja aż do południa. Posłyszałem gwizdki. Niedługo potem Lipa wyszedł z elektrowni i przez tory ku domowi skierował się. Pewnie na obiad szedł, a ja z dala za nim idąc na dziedziniec nasz wstąpiłem i po cichu do swego pokoju wszedłem. Tam położyłem się na łóżku. Bardzo ja od strachu osłabłem, pocić się zacząłem i drżenie w łydkach poczułem. Po jakimś czasie ten przeklęty Lipa do mnie zapukał. U mnie nawet serce zatrzymało się, ale poprosiłem. Wejść. Wszedł Lipa ze szklanką wódki w ręku. Mój czerwony dowódco, lekarstwo od bólu głowy najlepsze. Klin klinem. Nie, powiedziałem. Nie będę ja pić. Wasza wódka jakaś dziwna, w głowę uderza i pamięć odbiera. Cały czas staram się przypomnieć sobie, o czym my wczoraj rozmawiali i nic w głowie nie zostało. Może ty pamiętasz? A po co o tym myśleć? Od tego może mózg spuchnąć. Czy człowiek spamięta, o czym po pijanemu gada? Lżej mi się zrobiło. Zrozumiałem ja, że nie doniesie, bo nie pamięta wcale o naszej reakcyjnej rozmowie. Wypiłem ja wódkę i potem usnąłem. Ale dopiero za 3 dni uspokoiłem się zupełnie. Lecz postanowiłem twardo, że nigdy już z nikim o politycznych sprawach rozmawiać nie będę. Nigdy! 29 listopada 1939 roku, Lida. Dzisiaj od Duniaszki list otrzymałem. Pisze, kochany Miszeczka, bardzo ci dziękuję za twój list i za fotografię. Nie mogę ja na nią napatrzyć się. Wszyscy ludzie z kołchozu naszego wieczorami po pracy do mnie przychodzą i fotografie oglądają. Tylko nie mogą uwierzyć, że zegarki, które masz na rękach i w kieszonkach, są prawdziwe. Chcę i ja tobie fotografię posłać. Złożyłam nawet w tym celu podanie do NKWD, żeby pozwolili na wyjazd na 1 dzień do miasteczka. Przypuszczam, że mogę pozwolić, chociaż wszyscy mówią, że nie słyszano tu o takim wypadku, ale ja dołączam zaświadczenie prezesa kołchozu o tym, że wyrabiam po 150% normy i że należę do komsomołu. Szkoda tylko, że nie mam ja sukienki, lecz tylko bardzo starą watówkę, ale prezes kołchozu mówił nam, że ponieważ kołchoz nasz został wyróżniony za wydajną pracę, to mogą w nagrodę sprzedać trochę materiału na ubrania. Wówczas ja sobie piękną sukienkę sporządzę. Niedawno przyjechali z NKWD i zabrali rodzinę Morgałowa. to my potem zebranie zrobiliśmy i wysłali podziękowanie władzom za ochronę nas od kontrrewolucyjnych elementów. Bardzo się cieszę, że doszły do was tamte eszelony z napisami chleb dla głodującej Polski i że nie macie teraz biedy z wyżywieniem. Uważaj, maleńki, na siebie i bądź bardzo ostrożny. Przesyłam ukłony od całej rodziny i całuję ciebie mocno, twoja do grobowej deski. Dunia. Przeczytałem ja ten list i postanowiłem od razu, że kupię dla Duni sukienkę i trzewiki. Poszedłem ja do miasta, ale w sklepach już prawie nic nie ma. Wiadomo, nasze chłopaki wszystko wykupili, a kupcy nowych towarów nie sprowadzają i sklepy pozamykali. Ale jest za to dużo komisowych sklepów, w których trochę drożej można kupić, czego tylko dusza zapragnie. Tutaj ci burżuje wyprzedają swoje rzeczy, bo im pieniędzy na życie zabrakło. Otóż kupiłem ja dla Duni sukienkę, ale specjalnie tańszą wybrałem, bo i tak cały kołchoz będzie jej zazdrościć. Kupiłem też używane trzewiki, no i bielizny dwie pary, bo pamiętam, że bielizny ona w ogóle nie miała. A panienka, która w sklepie tamtym rzeczy sprzedawała, spytała mnie, to pewnie dla żony? Nie, powiedziałem, dla narzeczonej. Ona jest artystką w teatrze. A druga mówi, czyż u was w Rosji nie ma sklepów z ubraniem i obuwiem, żeby mogła sobie na miarę kupić? Zrozumiałem ja, że podła gadzina faszystowska w polityczną rozmowę mnie wciąga i chce w sposób podstępny Związek Radziecki wykpić. Więc powiedziałem, u nas wszystkiego jest dużo i wszystko lepsze i tańsze jak u was. Wy nawet nie widzieliście takich rzeczy, jakie my mamy. To po co wy tu wszystko wykupujecie? Jak to po co? Żeby prezent posłać jako dowód pamięci. Ot, będzie to w domu do brudniejszej roboty wkładać. A na wieczorynkę albo na zebranie jakieś, czy na spacer, to nasze radzieckie ubranie włoży. Jedna z nich powiedziała, mamy dobre, jedwabne pończochy, może kupicie też do kompletu. Obejrzałem ja wszystkie i tak powiedziałem, cóż to za pończochy, jak pajęczyna. U nas pończochy wyrabiają mocne i grube, a te, to ja nie wiem, jak ona na nogę wciągnie. Czemu? Powiedziała jedna z nich. To są bardzo mocne, na pewno mocniejsze jak wasze bawełniane i na nogach pięknie leżą. Kupiłem ja dwie pary pończoch i pytam się o podwiązki, bo gdzieś tam Duniaszka gumy na podwiązki kupi. A one powiadają, że teraz gumy na podwiązki u nich nie ma i że w ogóle mało kto podwiązki nosi. To jak wy pończochy nosicie, żeby w dół nie osuwały się? A one jak zaczną się śmiać, potem starsza i taka wyszczekana powiada, zaraz wam pokażę. Wyjęła z szuflady jakiegoś różowego koloru przyrząd i na sobie na biodrach zapina. Potem tłumaczy mnie. To pas się nazywa, a do tych gumek z boku przypina się pończochy. To lepsze jak podwiązki, bo nie uciska nóg i pończochy się nie marszczą. Kupiłem ja i pas. Za wszystko uczciwie zapłaciłem i poszedłem do domu. Rozłożyłem ja tamte rzeczy na łóżku, na stole, na krzesłach i oczom swoim nie wierzę. Jakie to wszystko piękne. Nazajutrz spakowałem ja to wszystko do pudełka, napisałem chemicznym ołówkiem adres i nazwisko Duni i poniosłem paczkę na pocztę. Omal nawet nie wysłałem, ale na szczęście w ostatniej chwili opamiętałem się. Cóż ja robię, jeśli Duniaszka te rzeczy otrzyma? Co może się zdarzyć? Ubierze się w nie, to o niej nie tylko cały kołchoz będzie gadał, lecz i NKWD się dowie, zaczną badać. Skąd to ma? Jak i co? Może naturalnie się tłumaczyć, że narzeczony z Polski prezent przysłał. Ale skąd on to wszystko wziął? Kupił? Ale od kogo? Od burżujów. To znaczy, nie dokończyłem ja tej myśli i poczułem, że od razu cały mokry się zrobiłem od potu. Ot, zgłupiałem ja całkiem między burżujami żyjąc. Na szczęście w porę opamiętałem się. Z poczty wyślizgnąłem się po cichu i bocznymi ulicami wróciłem z tamtą przeklętą paczką do domu. Zdarłem z pudełka papier z adresem i spaliłem go, a paczkę pod łóżko w kąt wsadziłem. Dopiero wówczas uspokoiłem się. Wszelkie prawa zastrzeżone.